Chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem dzisiaj po raz trzeci i jak ktoś mnie nie lubi, to ostatni. Także mam nadzieję, że to nie będzie takie złe. Chciałbym najpierw czytać Słowo Boże zapisane w pierwszym liście apostoła Jana w rozdziale drugim i będę czytał od 3 do 18 wiersza. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i będę czytał od 3 wiersza. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wasze grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dzieci, ostatnia to już godzina. Słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina do tego miejsca. Chciałbym dzisiaj w dalszym ciągu zastanawiać się nad słowami, które zapisał Jan w swoim liście. Tak jak to mam w zwyczaju, najpierw chciałbym tylko zrobić takie króciutkie przypomnienie tego, co już było, żebyśmy sobie to przypomnieli, a potem przejdę już głównie na ten tekst, który przeczytałem. Tak jak żeśmy już to mówili przez dwa razy, Jan napisał Ewangelię, trzy listy i objawienie. To są pisma Jana, to są te pisma, które są w kanonie w Nowym Testamencie. I to, co starałem się podkreślić i za pierwszym, i za drugim razem, co jest tak bardzo ważne, że Jan pisał swoje listy, swoje pisma jako ostatni i to już było 60 lat po powstaniu Kościoła, a też 25 lat po tym, jak zakończył swoje pisanie apostoł Paweł. Więc jak gdyby między pozostałymi księgami w Nowym Testamencie a listami Jana jest przestrzeń czasowa 25 lat. Wiemy, że 25 lat to jest bardzo dużo, też to wspominałem, gdybyśmy się cofnęli w czasie 25 lat, a już tu nie chcę mówić, no, że 50 czy 60, to by nam było trudno coś poznać, trudno do czegoś wrócić. Również to, co jest tak bardzo ważne w pismach Jana, to jest to stwierdzenie, że Jan był ostatnim z apostołów. Chciałbym znowu to podkreślić. Mamy to zapisane w liście do Efezjan, rozdział 2, wiersz 19 i 20, gdzie mamy napisane, że nasza wiara się opiera na fundamencie apostołów i proroków, którego a kamieniem węgielnym jest sam Pan Jezus Chrystus. Ja myślę, to jest bardzo ważne stwierdzenie, że to, na czym my bazujemy, to jest fundament, którym jest nauczanie apostołów i proroków. Chciałbym też to podkreślić, bo może tego nie mówiłem. Ja myślę, że mamy tą świadomość, że to, co Słowo Boże mówi o apostołach, to mówi o tych 12 apostołach. Dlatego, że słowo apostoł również w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat często jest używane jako pewna służba, ale my nie możemy mylić tych zakresów, tych apostołów, o których mówi Boże Słowo, o których mówi Nowy Testament, było 12 i oni stanowili współudział w tym fundamencie budowanego Słowa. I to objawienie Słowa zostało zakończone. Ten fundament apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus, jest tu zawarty i my nie możemy do tego Słowa nic dodawać. Nie ma żadnych nowych objawień w sensie nowej nauki czy nowego Słowa. Ja osobiście, ja myślę, że powinienem to powiedzieć, wierzę w to, że Pan Bóg dzisiaj również działa przez czy słowo wiedzy, czy przez słowo prorocze, czy przez inne duchowe dary. Natomiast nie mamy w tej chwili nowego objawienia, które by w jakikolwiek sposób ingerowało czy zmieniało to Boże Słowo. To Boże Słowo zostało przekazane raz na zawsze. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby w tym dzisiejszym czasie sobie z tego zdawać sprawę. I właśnie Jan był tym ostatnim z apostołów, który zapisał Boże Słowo, które jest dla nas podstawą. I również to, co wspominałem ostatnio, w ciągu tych 60 lat Kościół się bardzo zmienił. Chciałbym może jeszcze to uzupełnić. Ta zmiana tego Kościoła też polegała na tym, że on liczebnie bardzo wzrastał. Wiemy, że pierwszy Kościół, czy pierwszy zbór, to było najpierw tych 5000 i to tak potem ta liczba rosła. Ja nie wiem, bo nie ma takich statystyk, przynajmniej ja ich tu nie znalazłem, jak wielki był Kościół chrześcijański w czasach Jana, kiedy on pisał te listy, ale on był już znacznie większy i również obszarowo był bardzo rozległy. Również to, co było tak bardzo istotne, że w czasach Jana, ponieważ tak wiele tysięcy ludzi się nawracało, ci ludzie byli z różnych kultur, ci ludzie byli z różnych tradycji jakby historycznych i to również wpływało na ich tu poglądy i na ich próbę interpretowania Słowa Bożego. W szczególności filozofia grecka, dlatego że ona w tamtych czasach była bardzo popularna i część z tych chrześcijan, którzy się nawrócili, próbowali tą grecką tu filozofię w jakiś sposób włożyć w to przesłanie i zmieniać go na swoją modłę i dlatego, o czym wspominałem, Jan się temu tak bardzo sprzeciwiał, właśnie mówiąc o fałszywych naukach, mówiąc wręcz o tym, o czym żeśmy czytali w 18 wierszu, może ja o tym powiem, bo nie miałem tego w planie tu powiedzieć. W 18 wierszu żeśmy czytali tak. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Może jednak coś powiem o tym wierszu, chociaż tego nie miałem w planie. My mamy takie skojarzenia, kiedy wypowiadamy słowo antychryst, to mamy takie przekonanie, że to jest ktoś, kto przyjdzie w przyszłości. Zresztą Biblia nam też o tym mówi. W liście do Tesaloniczan Paweł o tym mówi tak bardzo mocno. No oczywiście w Księdze Objawienia Jana jest też ogromna nauka tu na ten temat i my mamy czasami takie przekonanie, że antychryst to jest ktoś, coś, co będzie w przyszłości. Ale spójrzmy na to, że Jan w tym wierszu mówi coś takiego. A słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Myśmy też to słyszeli i też mamy prawda, to przekonanie, że on kiedyś przyjdzie. A Jan mówi tak, lecz oto teraz już wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to ostatnia godzina. I to określenie Jana, stąd wielu antychrystów już powstało, może być dla nas czasami takie troszkę mylące. To się troszkę wiąże ze znaczeniem słowa antychryst. My mamy takie skojarzenia, kiedy mówimy antychryst, kiedy myślimy antychryst, to mamy na myśli kogoś, kto się zdecydowanie przeciwstawia Chrystusowi, kto jest przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Chrystusowi. I to jest takie najbardziej popularne zrozumienie słowa antychryst. Natomiast gdybyśmy spojrzeli do greki, to znaczenie jest znacznie szersze. I słowo anty znaczy no niekoniecznie przeciw, ale tak troszkę obok czy na drugim planie. I Jan to mówi w tym sensie, że każdy, dla którego Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, każdy, który próbuje Chrystusa kimś innym zastąpić, jest już antychrystem, bo nie stawia Chrystusa na pierwszym miejscu. I Jan to rozumie właśnie też w tym sensie, bo mówi, bo już wielu antychrystów przyszło na świat, bo już przyszło wielu takich, o czym może też tylko przypomnę zaraz, gdzieś to mam zapisane, ale może już to powiem, no na przykład ci, którzy tu mówili, że grzech nie ma znaczenia, że to nic, że człowiek grzeszy. Jan określał również ich mianem antychrystów. Dlatego, że oni nie uważali, że to, co Chrystus mówi, było najważniejsze, ale coś obok, mówi, oprócz Chrystusa, ta filozofia grecka, ona też jest w miarę dobra. Przyjmujemy ją jakby obok z Chrystusem razem. I dlatego Jan mówił o określeniu antychryst, że oni już są, że oni już funkcjonują. Także to są te fałszywe nauki i także to, co już mówiłem, że rósł wpływ tego świata. Ja myślę, że jeśli chodzi o wpływy świata, to my to mamy już, można tak powiedzieć, bardzo przećwiczone. Na przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat ja czasami sobie przypominam te moje lata, że tak powiem, dziecięce, lata 60. I kiedy przypominam sobie jako dziecko, jako zbór, w którym byłem i gdy go porównuję do zboru w tym samym miejscu, który jest teraz, no to widzę ogromną zmianę. Świat ma i chce mieć przez cały czas wpływ. Dlatego można prosić o następny slajd. Jan sobie w pełni z tego zdawał sprawę i to słowo, które również wspominałem i które znowu chciałbym tu podkreślić, Jan mówi to, co było od początku. Jan mówi, aby wracać do początków. On widział, że chrześcijaństwo w pewnych zakresach jakby poszło za daleko, poszło w niewłaściwą stronę, dlatego mówi, to co myśmy wam zwiastowali od początku. My to widzieliśmy od początku i dlatego wam zwiastujemy. Także w kilku miejscach Jan to podkreśla, właśnie od początku. I również sam Pan Jezus Chrystus, co Jan cytował w Ewangelii w 15 rozdziale 27 wierszu, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. I Jan był tym ostatnim wtedy, tu żyjącym, który był z Jezusem od początku. On był tym, który, jak to sam mówi, czego ręce nasze dotykały, na co patrzyliśmy, na co oczami co oczami naszymi widzieliśmy. Dlatego Jan mógł z takim pełnym spokojem, z taką pewnością mówić, wracamy do początków. Przypominam wam o tym, co było na początku. Można prosić o następny slajd. Natomiast zeszłym razem mówiłem na temat zagadnienia grzechu u ludzi wierzących, mając świadomość, że na pewno to wzbudzi pewne tu poruszenie, w szczególności kiedy mówiłem o grzechu śmiertelnym, o tych sprawach, które są istotne dla chrześcijaństwa. Ale ja myślę, że jest bardzo dobrze, kiedy my wracamy do tego, dlatego że o tym się zapomina. O tym się zapomina, również wspominałem o hiperłasce. Ale to, co chciałbym jeszcze podkreślić, dlatego że dzisiaj znowu muszę się do tego odnieść, apostoł Jan, układ jego listu jest odmienny od listów Pawła. On nie jest taki tu liniowy po kolei, ale on jest taki cykliczny, że Jan wraca do poprzednich myśli. I to jest też ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, bo studiując listy Jana, no musimy troszkę inaczej patrzeć niż na listy Pawła, bo u Pawła to jest tak uporządkowane po kolei, a no to dlatego między innymi wspominałem, że Paweł był prawnikiem, miał prawnicze tu wykształcenie i to też wpływało na sposób formułowania jego myśli i pisania listów. Natomiast apostoł Jan w taki sposób cykliczny odnosił się do pewnych rzeczy i na temat grzechu wskazywałem, to są w zasadzie cztery miejsca, chociaż tu jest ciągłość i on jakby wraca do tego. I tak jak to wskazywałem, no właśnie ostatnio trzeba przeczytać wszystkie te fragmenty, razem z kontekstem i wtedy mamy to właściwe zrozumienie grzechu. I mógłbym prosić jeszcze następny slajd. I tak to zakończyłem ostatnio takim apelem, który wcale tu nie przekazał Jan, ale sam Pan Jezus Chrystus. I to jest drugi rozdział, pierwsze dwa wiersze. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, on ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. I w zasadzie te dwa wiersze są takim pełnym podsumowaniem tego, co starałem się przekazać ostatnio na temat grzechu. A więc ta prośba Jana, to wołanie Pana Jezusa, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A więc to jest to wyzwanie, które Pan Jezus przed nami stawia. A skoro Pan Jezus stawia przed nami to wyzwanie, to znaczy, że Pan Jezus wie, że no grzech czasami puka do naszego serca, puka do naszych myśli, puka do naszego działania. Ale zaraz tam, tak potem pisze Jan, ale jeśli by ktoś z was zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. I również ta prawda jest tak bardzo ważna, aby jeśli już nam się zdarzy zgrzeszyć, aby od razu przychodzić do orędownika, aby od razu przychodzić do tego jedynego pośrednika, który jest ubłaganiem za nasze grzechy. I również chciałbym jeszcze to podkreślić, tak bardzo ważne, w tym wezwaniu mamy czas teraźniejszy. To nie jest raz, co się stało i my nie musimy już w ogóle przychodzić z prośbą o przebaczenie, ale to jest taki ciągły proces w naszym życiu, tak jak to czytałem, trzeci rozdział, trzeci wiersz, i każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. W związku z tym, tak to tylko staram się króciutko przypomnieć, to jest bardzo ważny temat, może mało popularny, ale jeśli chcemy mieć społeczność z Ojcem, jeśli chcemy mieć społeczność z Jezusem Chrystusem, to tylko wtedy, kiedy krew Pana Jezusa oczyszcza nas, a ona nas oczyszcza wtedy, kiedy wyznajemy to, co złego w życiu żeśmy czy zrobili, czy powiedzieli, czy nawet pomyśleli. A dzisiaj chciałbym już mówić o następnych rzeczach, gdybym mógł prosić o następny slajd. Chciałbym dzisiaj mówić o czterech rzeczach. Nie wiem, czy zdążę, bo będę chciał skończyć przed wpół do, tak jak to mówiłem. Chciałbym dzisiaj o czterech rzeczach mówić, które są zapisane w liście Jana. Pierwsza rzecz to są absolutne kontrasty, które są w tym liście. Druga rzecz w liście Jana, wzrost duchowy chrześcijanina. Trzeci, miłość chrześcijańska. I czwarte, testy prawdy chrześcijanina. Gdybyśmy spojrzeli na każde z tych czterech punktów, to do każdego byśmy mogli mieć zastrzeżenie. Gdybyśmy spojrzeli na pierwszy punkt, absolutne kontrasty to jest domena ludzi, którzy dorastają. To jest młodzież, która ma lat naście, która przeciwko wszystkiemu się buntuje i która jakby wszystko kontruje, wszystko mówi jakby przeciw, wszystko mówi jakby na odwrót. Człowiek, kiedy się stabilizuje, to stara się te kontrasty w jakiś sposób tu niwelować. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, wzrost duchowy chrześcijanina. To też nie jest wcale taka popularna rzecz, dlatego że nam się czasami tak wydaje, że kiedy się nawrócimy, to już wszystko wiemy. Czasami nawet cytujemy takie słowo, które jest zapisane w drugim tu rozdziale, 27 wierszu, a to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Są tacy ludzie, którzy mają takie przekonanie, ale ja mam tu namaszczenie od Boga i nikt mnie nie musi uczyć. Zapominamy o tym, że chrześcijanin ma duchowo wzrastać. Że ja, że ty, że każdy z nas mamy cały czas wzrastać duchowo. I o tym chciałbym też powiedzieć kilka myśli. A potem chcę mówić o miłości chrześcijańskiej. Miłość chrześcijańska to jest taki temat, ktoś by powiedział, już nudny. Kiedy ktoś mówi na temat miłości chrześcijańskiej, to najczęściej się cytuje 13 rozdział 1 listu apostoła Pawła do Koryntian. A ja chciałbym dzisiaj na tą miłość spojrzeć z innego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie listu Jana. I wreszcie Czwarta, ostatnia rzecz, jak się nam uda zdążyć, to są testy prawdy chrześcijanina. Testy to są rzeczy, których my nie lubimy. Żadne z dzieci, albo prawie żadne z dzieci, no nie lubi, jak w szkole są sprawdziany, czy klasówki, czy jakieś testy. No bo to zawsze może obnażyć, że ja czegoś nie wiem, to zawsze może tu pokazać, że jeszcze czegoś mi nie dostaje. I o takich czterech mało popularnych rzeczach chciałbym dzisiaj z wami troszkę porozmawiać. I spójrzmy na pierwszą rzecz, na te absolutne kontrasty. Można prosić o następny slajd, mamy. Spójrzmy, kiedy przyjrzymy się temu listowi, a tak jak już to wspomniałem, Jan cyklicznie wraca do pewnych rzeczy, to spójrzmy, jakie kontrasty możemy znaleźć w tamtym liście. Mamy światłość i ciemność, mamy miłość i nienawiść, mamy sprawiedliwość i bezprawie, mamy życie, mamy śmierć, mamy miłość Ojca, mamy miłość świata, mamy prawdę, mamy kłamstwo, mamy dzieci Boże i dzieci diabelskie. Spójrzmy, że ten podział jest niesamowicie ostry. To, co wielu ludzi, wielu humanistów, czy nawet takich humanizujących chrześcijan, razi to, że Jan jest taki dwubiegunowy albo dwustanowy, że on nie ma jakby stanów pośrednich, bo on mówi tak, albo jest światłość, albo jest ciemność. Gdybyśmy spojrzeli pierwszy rozdział, wiersz piąty, jest mowa o Bogu, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Spójrzmy, że Jan od razu stawia przed nami takie wyzwanie. Bóg jest absolutną światłością, nie ma w nim żadnej ciemności. To jest niemożliwe, żeby te dwie rzeczy się zmieszały. Spójrzmy na rozdział, na wiersz szósty i siódmy. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Spójrzmy, że Jan mówi wpierw o Bogu, że jest światłością, a teraz mówi o nas. My jesteśmy albo w światłości, albo w ciemności. Jan nie widzi trzeciego miejsca. Ja się przyznam, że w moim życiu, zanim stałem się chrześcijaninem, czyli człowiekiem świadomie tu wierzącym, który oddał swoje życie Panu Jezusowi, to chodziłem do zboru ponad 20 lat. Ale nie miałem w sobie tej pewności i nie chciałem być w ciemności, ale też jakoś do światłości też no nie czułem takiego pociągu, bo mi się to wydawało zbyt święte. Tak, chciałem sobie znaleźć trzecią drogę. Dzisiaj wiem, zresztą wtedy, kiedy miałem lat 21, kiedy Pan Jezus stanął na mojej drodze, to zrozumiałem wtedy po raz pierwszy, że nie ma stanu pośredniego między światłością i między ciemnością. Nie ma czegoś takiego. Jest albo światłość, albo ciemność. I to jest coś, co ludzi często, tak bym tu powiedział, współczesnych ludzi razi w chrześcijaństwie, że to jest takie albo światłość, albo ciemność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszy świat, to dzisiejszy świat próbuje robić zupełnie inaczej. Dzisiejszy świat mówi tak, każdy ma swój jakiś pogląd i każdy pogląd jest dobry dla niego. To, co jest dobre dla jednego, może nie być dla drugiego i odwrotnie. Świat dzisiaj próbuje rozmyć to rozcięcie między światłością i ciemnością. Spójrzmy na drugą rzecz, miłość i nienawiść. Rozdział czwarty, wiersz ósmy mówi tak, czwarty rozdział, wiersz ósmy i wiersz dwudziesty. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Wiersz ósmy, wiersz dwudziesty. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tutaj znowu mamy takie przeciwstawienie, że te dwie rzeczy nie mogą być razem. Jest albo miłość, albo nienawiść. I to jest też rzecz taka trudna, bo my byśmy chcieli mieć często taki trzeci stan, taki stan obojętny, że mi wszystko jedno. Ja nie wiem, czy macie czasami w swoim życiu takie stany, ale ja czasami mam takie stany, że chciałbym być obojętny. Że no, ani tego kogoś tak bardzo nie lubię, ani go lubię, no tak mi jest wszystko jedno. A spójrzmy na to, że Biblia mówi, jest miłość albo nienawiść. Ja jeszcze do tej rzeczy wrócę, kiedy będę mówił o miłości. Następna rzecz, sprawiedliwość i bezprawie. To też jest tak bardzo ważne. Spójrzmy na ten rozdział 2, wiersz 29. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Sprawiedliwość też jest jednoznaczna. Nie ma jakiegoś stanu takiego, albo się jest, albo się nie jest tu sprawiedliwy. W tym wierszu 7, 3 rozdział czytamy tak. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. Mamy rozgraniczenie. Te dwie rzeczy nie idą ze sobą razem. Tak bardzo mocno również to widzimy w tym porównaniu życia i śmierci. Nie ma czegoś takiego, takiego stanu hibernacji, takiego stanu jakby zawieszenia, stanu snu. Kiedy spoglądamy na Boga, na Chrystusa, to wiemy, że On jest życiem. Rozdział 5, wiersz 20, może to przeczytam, bo to jest bardzo ważne. Tutaj czytamy tak w części drugiej. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy i w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. A teraz spójrzmy na werset 12. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. W Bogu, w Chrystusie jest życie. My również możemy mieć to życie, ale pod jednym warunkiem. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. A co to znaczy? Jeżeli ktoś nie ma żywota, to znaczy się, że jest w stanie śmierci. To też jest takie trudne. I te pierwsze cztery rzeczy, zanim przejdę tu do następnych, to chciałbym, żebyśmy w szczególny sposób zwrócili na te rzeczy uwagę. Światłość, miłość, sprawiedliwość i życie. To są atrybuty Boga. To są atrybuty Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak żeśmy myśleli, Bóg jest światłością. Bóg jest miłością. Może ja to jeszcze raz chciałbym, żebyśmy zobaczyli. 4 rozdział i wiersz 8 mówi tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Nawet tego wcześniej sobie z tego tu nie zdawałem sprawy, że jest to w zasadzie jedyne miejsce, które mówi o tym, że Bóg jest miłością. Nie tylko, że Bóg kocha, że Bóg miłuje nas, ale że Bóg jest miłością. W Starym Testamencie takiego stwierdzenia nie ma. Tam jest stwierdzenie, że Bóg kocha swój naród, naród tu wybrany. Ale to dopiero tutaj widzimy w pełni, że Bóg jest miłością. Bardzo ważny atrybut Boży. Ale Bóg jest również sprawiedliwością. Bóg jest również sprawiedliwością. To już tak mniej chętnie przyjmujemy do wiadomości, że Bóg jest i miłością, i sprawiedliwością. Kiedy rozmawiamy z ludźmi tego świata i kiedy usiłujemy im czasami tu powiedzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg ich kocha, to ci ludzie najczęściej nam mówią tak, ale popatrzmy się na te wszystkie tragedie, które się dzieją. Na te wojny, na te choroby, na te głody, na te zjawiska atmosferyczne. I mówimy, gdzie jest ta Boża miłość? A to dlatego, że ludzie chcieliby, żeby Bóg był tylko miłością. Ale Bóg jest też sprawiedliwością. Sprawiedliwość Boża jest również takim bardzo, bardzo ważnym atutem. I kiedy mówimy komuś o Bogu, to starajmy się mu mówić o tym, że On jest miłością, ale też i sprawiedliwością, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. To jest troszkę inny temat, ale miłość i sprawiedliwość idą ze sobą w parze. I to są cechy Boga. I czwarta cecha to jest życie. Życie jest tylko i wyłącznie w Bogu. Tylko i wyłącznie Bóg nam daje i to zarówno to fizyczne życie, ale też potem i to duchowe życie. To jest tylko i wyłącznie w Bogu. Tak więc te cztery atuty, światłość, miłość, sprawiedliwość i życie, to są przede wszystkim atuty, atrybuty Boga. Natomiast to, co mamy z prawej strony, ciemność, nienawiść, bezprawie i śmierć, to na pewno są atrybuty przeciwnika szatana, przeciwnika diabła. Ale jest taka rzecz bardzo ciekawa, bo z jednej strony spoglądając na to, to mówimy o Bogu i o przeciwniku diable, ale teraz gdzie my w tym jesteśmy? Chciałbym to za chwileczkę pokazać. Ze względu na czas nie będziemy czytali tych wszystkich miejsc, które o tym mówią, ale chciałbym was tu zachęcić do tego, żeby to czytać. Trzeba to czytać w ten sposób, że o każdej z tych cech jest napisane w dwóch, w trzech miejscach. Są jeszcze jakby trzy takie następne kontrasty, które Jan tak bardzo mocno uwypukla. Miłość Ojca i miłość świata. To się już odnosi do ciebie i do mnie. Miłość Ojca i miłość świata. To jest wybór, to jest ten dylemat, przed którym my często stoimy, że musimy wybrać. Tak człowiek się często chwali tym, jest dumny z tego, że ma wolną wolę, że ma wolny wybór. Właśnie człowiek ma ten wolny wybór i może wybrać albo miłość Ojca, albo miłość świata. To jest wybór, który jest przed nami. To jest to błogosławieństwo, ale czasami ta trudność, a nawet przekleństwo wolnej woli, że to my wybieramy, ale my też ponosimy za to konsekwencje. Następna rzecz to jest prawda i kłamstwo. Jan bardzo dużo mówi o tym, że chodzimy albo w prawdzie, albo w kłamstwie. Już to pierwsze miejsce, które żeśmy czytali, na przykład ten pierwszy rozdział, wiersz 6. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. To jest też dla mnie takie zaskakujące, że Jan nie boi się używać takich ostrych słów. Kłamiemy. Dzisiaj są takie czasy, że staramy się tego słowa nie używać. Tak się mówi, mija się z prawdą. Troszkę się mu pomyliło. Różne są takie formy zmiękczania tego. Natomiast Jan mówi tak bardzo jasno. Jest albo prawda, albo kłamstwo. I jeżeli nasze życie nie potwierdza tego, co my mówimy, to znaczy, że my kłamiemy. Tak mówi Jan. I to jest takie bardzo mocne również stwierdzenie Jana. I wreszcie to ostatnie, dzieci Boże i dzieci diabelskie. To jest też rzecz, którą w szczególności świat z wielką trudnością przyjmuje i świat tak bardzo krytykuje chrześcijaństwo, że jest takie bezlitosne, że mówi, że są tylko dwa królestwa, że my mówimy, że są tylko dwa królestwa, dzieci Boże i dzieci diabelski. Ale tak mówi Boże Słowo. Bóg tak mówi w swoim Słowie, że ten podział jest taki czytelny i jednoznaczny. I Jan to tak bardzo podkreśla w tym trzecim właśnie rozdziale, po czym poznajemy dzieci Boże, a po czym poznajemy dzieci diabelskie, o czym szerzej starałem się mówić zeszłym razem. Tak więc mamy taką listę tych absolutnych kontrastów, które Jan nam podaje. Ja myślę, że właśnie w tamtym czasie, kiedy Kościół już się tak mocno rozwinął, kiedy było już tak dużo ludzi, kiedy już było tak dużo wpływu obcych nauk, kiedy już było tak dużo wpływu tego świata, to Jan postanowił jak gdyby tak bardzo jednoznacznie postawić, nawet bym powiedział, sprawę na ostrzu noża. Jest albo tak, albo tak. Nie ma czegoś takiego jak takie rozwadnianie, rozmydlanie tych sytuacji. Jest albo w lewo, albo w prawo. Jest albo światło, albo ciemno. Nie jest coś takiego, że może być stan tu pośredni. I dlatego czasami się ten list tak trudno czyta. Wiemy, że tak jak to mówiłem za pierwszym razem, często mówi się, że apostoł Jan był apostołem miłości. To jest prawda. Ale miłość ma to do siebie, że mówi prawdę. Miłość ma to do siebie, że przedstawia sytuację tak, jaką jest tu naprawdę. Jan w żaden sposób się od tego nie odżegnywał. I teraz spójrzmy na nas. Mógłbym prosić o następny slajd. To będzie w dalszym ciągu odnośnie tych kontrastów. I chciałbym powiedzieć, że te kontrasty, one występują w zależności od wyboru, co jest naszym źródłem. Czy naszym źródłem jest Słowo Boże, czy naszym źródłem jest świat i rzeczy, które są w tym świecie. To też jest takie mocne stwierdzenie, ale to są słowa Jana, którego Duch Święty pobudził, zainspirował, aby tak to napisać, aby tak to podzielić, że moją inspiracją, twoją inspiracją jest albo Słowo Boże, albo świat. I znowu Jan to tak rozdziela, albo jedno, albo drugie. To jest ta dwubiegunowość, o której już wspominałem. I taki może bardzo prosty rysunek, to są dwa półkola, które nam pokazują dwa światy. Ten górny świat to jest świat dzieci bożych, a ten dolny świat to jest świat dzieci diabelskich. Dzieci Boże. One są odbiciem miłości Bożej, światłości Bożej, sprawiedliwości Bożej i życia Bożego. Człowiek, który idzie za Chrystusem, człowiek, który jest Bożym dzieckiem, to te przymioty, atrybuty Boże, jak miłość, światło, sprawiedliwość i życie, naśladuje, idzie za tym. To stanowi cechę charakterystyczną jego życia. Bardzo ważne, żeby sobie z tego zdać sprawę, że to są przymioty, które w sposób trwały mają być z nami skojarzane. To jest prawda, że zdarzy się, że możemy zgrzeszyć. Ja chciałbym stale to podkreślać, bo bardzo to nie lubię, jak ktoś mówi, że on już grzechu nie popełnia. Nikt z nas nie jest tu doskonały, my upadamy, ale to ma być naszą tu wizytówką. Nawet jeśli upadnę, od razu wyznaję swój grzech, od razu wyznaję to, co jest złego, tak abym mógł chodzić w miłości Bożej, w światłości Bożej, w sprawiedliwości Bożej i mieć Boże życie. Tak więc to jest charakterystyka Bożych dzieci. A jest to dlatego, że wybraliśmy, że dzieci Boże wybrały Słowo Boże jako ten przewodnik, jako tą mapę, po której się porusza i z której tu korzysta. I to jest ta górna część tego koła, to górne półkole. A teraz spójrzmy na dolne półkole. To są dzieci diabła. Nienawiść, ciemność, bezprawie i śmierć. Źródłem tych rzeczy jest przeciwnik diabeł. I on to próbuje wtłoczyć. I wtłacza w tych, którzy nie są tu własnością Bożą, bo ci, którzy nie są tu własnością Bożą, nie mają takiego systemu odpornościowego i bardzo często temu się poddają. To jest wtedy, kiedy pozwalają ci ludzie, aby świat nimi sterował. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nawet ten diagram również może wywołać w nas jakiś taki, bym powiedział tu nawet sprzeciw, ale Jan to pokazuje tak bardzo jednoznacznie. To jest życie, które ma charakteryzować Boże dzieci. A jeśli tego nie ma, to musimy się zastanowić, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze życie, gdzie jest nasze tu jestestwo, co jest, co się dzieje w naszym wnętrzu. Tak więc Jan zaskakuje nas w swoim liście taką dwubiegunowością. Jan nie pozwala nam jakby siąść koło tego i odpoczywać, ale Jan pobudza nas do tego, abyśmy się na coś zdecydowali, abyśmy się ocenili, gdzie jesteśmy, abyśmy stwierdzili, gdzie jesteśmy i abyśmy zrobili jakieś kroki dalej. I to jest ta pierwsza rzecz, o której chciałem dzisiaj mówić, to są właśnie te absolutne kontrasty, które występują w tym liście i które pokazują różnicę między dziećmi tu bożymi i dziećmi tego świata, dziećmi diabelskimi. A teraz spójrzmy na następną rzecz. To był ten duchowy wzrost, to był ten wzrost chrześcijański. Jest to zawarte w tym słowie, które żeśmy czytali od 12 do 14 wiersza, gdzie Jan pisze jakby o trzech grupach, bo pisze o dzieciach, pisze o młodzieńcach i pisze o ojcach. Ja myślę, że Jan w ten sposób chciał nam zakomunikować coś bardzo, bardzo ważnego. On chciał nam przez to pokazać, że w każdej społeczności jest różnorodność. Są dzieci, jest młodzież i są ojcowie. To ten podział wynika jakby z takiego duchowego wieku, z takiej duchowej dojrzałości. I spójrzmy na to, czym te poszczególne grupy się charakteryzują, dlatego że Jan jak gdyby dwukrotnie o tym pisze w tych trzech wierszach. Ja to starałem się tak pogrupować, żeby było nam łatwiej. Spójrzmy wpierw na dzieci. Są dwie cechy charakterystyczne, o których Jan pisze, odnosząc się do dzieci. Macie odpuszczone grzechy i znacie albo poznałyście Ojca. To są dwie rzeczy, które są takie bardzo charakterystyczne dla dzieci. To jest ten początek, to jest to duchowe tu narodzenie, ten okres niemowlęctwa w Chrystusie, ten okres takiego dzieciństwa w Chrystusie. Mają odpuszczone grzechy, czyli narodzili się na nowo, dlatego że ich grzechy są odpuszczone. I ta druga rzecz, znają Ojca. Tak się nad tym tu zastanawiałem, co to znaczy, że znają Ojca. Człowiek, który się rodzi na nowo, tak jak żeśmy to nawet dzisiaj tu słyszeli, jak czytał brat Władek w liście do Kolosan, przechodzi z królestwa ciemności do królestwa światłości. Bóg wtedy się staje jego ojcem. Wtedy jego ojcostwo jest już w Bogu i on wie, do kogo ma się zwracać. Tak się zastanawiałem, mam 3-letniego wnuka, który dokładnie wie, kto to jest jego tata. On tego wszystkiego tu nie rozumie, tych wszystkich rzeczy z tym związanych, ale wie, że to jest tata, że do taty to on ma tu iść, nie gdzie indziej. Ja jestem tylko dziadkiem, a to jest tata. On wie, że do taty ma iść, bo tata go wozi samochodem, bo tata mu to czy tamto daje. On wie, że to jest tata. Dlatego dziecko Boże wie, kto jest jego ojcem. On wie, że może zwracać się tam do góry do Ojca. To jest i mało, i dużo. Ma pewność przebaczenia grzechów, czyli wie, że przeszedł ze śmierci do życia, a także poznał, kto jest jego ojcem, do kogo się może zwracać w tym duchowym sensie Boże Ojcze. I to jest dziecko. A potem spójrzmy, Jan pisze teraz do młodzieńców duchowych. I kiedy spojrzymy z kolei na zakres, w jaki Jan się do nich zwraca, to są trzy rzeczy. Zwyciężyliście złego, jesteście mocni, Słowo Boże mieszka w was. Ja myślę, że ci, którzy są młodzi, to się cieszą z tego, kiedy takie trzy cechy są, ale w szczególności te pierwsze dwie. Zwyciężyliście złego, jesteście mocni. Wiek młody ma to do siebie, że bardzo lubi się, powiedziałbym nawet popisywać często swoją siłą, swoją wiedzą, swoją mądrością, swoją inteligencją czy dowcipem i co by tam jeszcze. Wiem, bo sam mam już to dawno za sobą. Ale spójrzmy, co Jan pisze. Zwyciężyliście złego. A więc jeżeli się wchodzi już ten wiek tu młodzieńczy, że wzrasta poznanie, wzrasta doznanie, wzrastają doświadczenia, to jest ta świadomość, że ten, który jest we mnie, jest większy od tego, który jest na świecie. Rozdział 4, wiersz 4 mówi tak. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Czyli ta świadomość zwycięstwa tu wynika z tego, że ten, który jest w was, jest większy od tego, który jest na świecie. My otrzymaliśmy Ducha Świętego, jako tego Ducha Synostwa. On jest w nas. Czasami go nazywamy Duchem Chrystusowym bądź Duchem Bożym. I dzięki temu zwyciężyliśmy. Zwyciężyliśmy i zwyciężamy złego. Jest też tutaj następne określenie, bo tu mamy zwyciężyliście, czyli już mamy też czas przeszły, jest określenie jesteście mocni. Chciałbym tutaj zadać to pytanie retoryczne, co to znaczy, że jesteśmy mocni? Wiemy, że apostoł Paweł tak powiedział, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jan używa takiego stwierdzenia: napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni. Ale to nie jest koniec. I Słowo Boże mieszka w was. Słowo Boże mieszka w was. To ta moc jest pochodną tego, że Słowo Boże w nas mieszka, w was mieszka, bo to jest mowa o młodzieńcach. Spójrzmy na to zdanie. Słowo Boże mieszka w was. Zwyciężyliśmy złego, jesteśmy mocni, bo Słowo Boże mieszka w nas. Zeszłym razem starałem się to tak bardzo, bardzo tu szeroko przyglądać się temu słowu, co to znaczy popełniać grzech, że to jest taki stan, w którym się trwa. Natomiast tutaj mamy napisane, Słowo Boże mieszka w was. Słowo Boże nie bywa w was. Ono nie jest tam raz za czas, ale to Słowo mieszka. Słowo Boże mieszka w was. To jest ten stan, kiedy Słowo Boże jest, nie odstępuje mnie, jest moim domem. To jest też taki obraz, ale ja myślę, że to jest taki bardzo ważny obraz. I jest też to wielkie pytanie, czy Słowo Boże we mnie mieszka? Czy Słowo Boże tylko we mnie przebywa? Bywam tam no czasami w tej księdze, bywam czasami na tych tu nabożeństwach, bywam czasami w społeczności i wtedy to słowo jakoś czasami do mnie dochodzi. Jan mówi nie. Jan mówi, Słowo Boże mieszka w was. Ja myślę, że to zdanie powinno być dla nas ogromnym wyzwaniem. Czy Słowo Boże we mnie mieszka? Jak bardzo często mamy takie stany, że albo jesteśmy zmęczeni, albo jak to mówimy, no nie mamy czasu na to, żeby to Boże Słowo czytać. Diabeł nam w tym niesamowicie tu pomaga i mamy tysiące wymówek, żeby tego Słowa nie czytać. No choćby jakbyśmy wzięli ten list Jana. Jan to tak powtarza i to trzeba, ja się przyznam, że przeczytałem ten list w ciągu ostatnich 3 tygodni chyba 20 razy. I tak, no za każdym razem, jak go czytałem, to widziałem rzeczy, których wcześniej no nie widziałem. To, co mam tu napisane, a jeszcze wczoraj, jak go czytałem już całkiem, jak byłem w łóżku, to jeszcze no znalazłem tam rzeczy, których wcześniej tu nie widziałem. Dlatego, że przekopywałem to słowo, że mieszkałem w tym słowie, przebywałem w nim. I to określenie, Słowo Boże mieszka w was, jest dla mnie ogromnym tu wyzwaniem. Zwyciężyliście złego i jesteście mocni wtedy, kiedy Słowo Boże w was mieszka. Młodzieńcy, ci, którzy są no, w tej sile wieku, w tej apogeum tej siły, mocy i mądrości. Oto jest tylko wtedy, kiedy Boże Słowo mieszka w nas, w was, we mnie, w tobie. Bracia i siostry, bardzo mocno chciałbym to podkreślić. Słowo Boże mieszka w nas. To nie jest zwykłe zdanie. To jest zdanie, które mówi o tym ciągłym przebywaniu w tym Słowie. I trzecia rzecz, czy właściwie trzecia grupa ludzi to są ojcowie. Czyli to są ci, którzy już no, na pewno są dojrzalsi, bardziej tu zaawansowani wiekiem, a też ci, którzy już mają swoje duchowe dzieci. Spójrzmy, że jeśli chodzi o ojców, to Jan w zasadzie daje tylko jedną myśl. Znacie tego, który jest od początku. Jan to określenie powtarza 2 razy. Znacie tego, który jest od początku. W niektórych przekładach w Nowym Testamencie jest tak napisane, raz jest napisane znacie, a za drugim razem jest napisane poznaliście. Także no niektórzy jeszcze tak to tłumaczą, natomiast w przekładzie Biblii warszawskiej jest słowa, gdyż znacie tego, który jest od początku. Jan mówi tak, wy już macie doświadczenie, a to doświadczenie wynika z trwania. Z trwania, bo znacie, przebywacie w tym, który jest od początku. On mówi w ten sposób, że jakby ta historia Bożego Słowa, historia Pana Jezusa, ona jest w was przez cały czas. Poznaliście. Tak więc Jan mówi, że ojcem w sensie tego duchowego wzrastania jest ktoś, kto rzeczywiście poznał i doświadczył. Napisałem wam, ojcowie, gdyś znacie tego, który jest od początku. Jest również no to pytanie, czy ja mogę o sobie tu powiedzieć, czy ty możesz o sobie tu powiedzieć, że znasz tego, który jest od początku. To jest właśnie proces. I Jan mówi, że jeśli rzeczywiście znamy, jeśli odkryliśmy i odkrywamy tego, który jest od początku, Pana Jezusa Chrystusa, znamy to od początku do końca, wtedy możemy być tymi ojcami. Wtedy ten nasz duchowy stan jak gdyby rozwija się, wzrasta. I w ten sposób Jan nam pokazuje, że w każdej społeczności, w każdym zborze są osoby, które są dziećmi duchowymi, młodzieńcami duchowymi i ojcami duchowymi. I to jest ważne, żeby mieć tą świadomość. Ta dojrzałość duchowa w społeczności nie jest jednakowa. Jedni są już bardziej dojrzali, inni są jeszcze mniej dojrzali. I Jan o tym wie. Jan przypomina to. Miejmy to na uwadze. Gdybyśmy spojrzeli na innych autorów, na przykład apostoła Pawła, to on mówi o mleku i pokarmie stałym. On jakby rozróżnia, bo wie, że jakby inny pokarm jest dla dzieci, a inny pokarm jest dla dorosłych. On tam, Paweł tam mówi o ludziach, którzy są cieleśni i duchowi. On to z kolei w ten sposób określa. I to jest druga rzecz, o której chciałem dzisiaj na którą chciałem dzisiaj wskazać, to Jan mówi o duchowym wzroście. On mówi o tym, że jesteśmy w różnym tu duchowym stanie, ale mówi też o konieczności przechodzenia z jednego stanu do drugiego. A teraz spójrzmy na trzeci obszar, to będzie ta chrześcijańska miłość. Przyznam się, że się boję o tym mówić, bo to jest bardzo trudne. Zawsze można coś znaleźć, co jest inaczej, ale chciejmy się zmierzyć z tym, z chrześcijańską właśnie miłością. Kiedy się nad tym tu zastanawiałem, to wierzę, że otrzymałem wiele takich nowych myśli, nad którymi wcześniej się nigdy nie zastanawiałem. I chciałbym tą miłość chrześcijańską jakby pokazać w czterech takich obszarach. Pierwszy to jest przykład Ojca i Syna, Boga Ojca i Boga Syna. Drugie to jest stwierdzenie, że miłość to nie uczucie. Trzecie to jest stwierdzenie, to jest w następnym slajdzie, że są dwa rodzaje miłości. I czwarte, że miłość ma takie bardzo praktyczne działanie. I chcielibyśmy spojrzeć po kolei może na te rzeczy. Wpierw spójrzmy, że jeśli chodzi o miłość, to dla nas doskonałym przykładem jest miłość Ojca, miłość Boga Ojca i miłość Boga Syna. Ta miłość, ona jakby się nie wzięła z próżni, znikąd. Ale dla nas, jeśli chodzi o miłość, przykładami są Bóg Ojciec i Bóg Syn. Spójrzmy najpierw na miłość Ojca do nas. To mamy tu zapisane. Jaka jest miłość Boga Ojca do nas? Rozdział 4, wiersz 9 i 10, tutaj czytamy tak. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Te dwa wiersze pokazują nam Bożą miłość. W tym objawiła się miłość, czyli miłość jest pewnego rodzaju działaniem, jest działaniem, które wywołuje określone skutki. Miłość Boga do nas się objawiła w tym, że posłał swego jednorodzonego Syna na świat, abyśmy przezeń żyli. A więc miłość Boga do człowieka to był konkretny akt, konkretne działanie. Ono było, wiersz 10, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował. Bóg zrobił to jako pierwszy. To Bóg zrobił ten krok w kierunku do człowieka. To nie człowiek zrobił w kierunku Boga, ale Bóg do człowieka. Miłość Boża jest czynem i jest pierwsza. I to jest, i ona się objawiła w tym, że On posłał swojego Syna. A druga rzecz, która jest związana z miłością Ojca, rozdział 3, wiersz 1 mówi tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Tak więc miłość Boga Ojca się objawiła jako pierwsza w tym, że posłał swojego Syna, a następnie nazwał nas dziećmi Bożymi w momencie, kiedy żeśmy się nawrócili. Także jak gdyby praktyczne działanie miłości Bożej to jest ten dar synostwa, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, synami i córkami Bożymi. Tak więc to jest miłość Ojca, Boga Ojca. A teraz spójrzmy na miłość Syna, na miłość Pana Jezusa Chrystusa, rozdział 3, wiersz 16, pierwszy list Jana. Rozdział 3, wiersz 16, nie Jan 3,16, bo ten werset wszyscy znamy, a teraz spójrzmy pierwszy list Jana, 3 rozdział i 16 wiersz, który mówi tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. A więc miłość Pana Jezusa Chrystusa do nas, miłość Syna do nas polega na tym, że On oddał swoje życie za nas. A więc znowu tu widzimy, że to jest działanie. Pan Jezus Chrystus dobrowolnie, jako pierwszy zrobił ten krok i poszedł na krzyż za nas, za mnie i za ciebie. I to jest miłość Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc to są dla nas takie dwa pierwsze wskaźniki, które pokazują, czym jest miłość Boga Ojca i czym jest miłość Boga Syna. A teraz spójrzmy, trzecia rzecz z tym związana, że Bóg jako taki, jako ten byt tu doskonały, jest źródłem miłości dla nas. Czwarty rozdział, wiersz 7 mówi tak. Zobaczmy. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. W tym wierszu jest mnóstwo myśli, ale ja chciałem tu podkreślić tą myśl. Miłość jest z Boga. Źródłem miłości jest Bóg, nie ktokolwiek inny, nawet nie my sami. Ale to Bóg jest źródłem naszej tu miłości. To źródło jest ponadnaturalne. Spójrzmy jeszcze na wiersz 12. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Miłość Jego, miłość Boża dochodzi w nas do doskonałości. A więc Bóg jest źródłem tej miłości, ale Bóg jest też tym, który rozwija w nas tą miłość. Ja powiem szczerze, że kiedy się nad tym tak tu zastanowiłem, to moje serce było szczególnie wdzięczne Bogu. Bo są takie chwile w moim życiu, być może wy też tak macie, że mi czasami tą miłość tak ciężko wykrzesać do kogoś. Nie umiem sobie znaleźć, tu wytłumaczyć, czemu tego kogoś miałbym kochać. Bo on jest taki zły, taki niedobry. Ale to Bóg jest autorem tej miłości. To On inicjuje tą miłość we mnie i w tobie. To jest z Boga. To nie jest z nas. I to w tym jest tak bardzo ważne, że zarówno Ojciec, jak i Syn są przykładami dla nas, ale też są tymi inicjatorami dla naszej miłości. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem tu powiedzieć, która jest związana z miłością. A teraz spójrzmy na drugą rzecz, którą wielu ludzi ma problem, że miłość to nie uczucie czy mówienie, ale to jest postawa, decyzja i działanie. Ja myślę, że za często w naszych rozważaniach, rozmyślaniach my jak gdyby tą miłość utożsamiamy z uczuciem. Miłość jest czymś więcej. Miłość jest naszą postawą, naszą decyzją i naszym działaniem. Spójrzmy wpierw taki może mniej pozytywny przykład, a wręcz tu negatywny. Nie miłujcie świata. Rozdział 2, wiersz 15, żeśmy czytali. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie świata. A więc Bóg mówi w swoim słowie, że czegoś mamy nie miłować. Czyli to jest czyn, to jest postawa, to jest działanie. My mamy tego nie robić. To jest aktywne, to nie jest pasywne, że to przyjdzie samo czy odejdzie samo. My musimy mieć w tym aktywny udział. Spójrzmy, rozdział 4, wiersz tu 11, gdzie mamy wyzwanie. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Jeżeli Bóg nas umiłował, to i my mamy się miłować. Spójrzmy, że w tym miejscu z kolei to jest takie wyzwanie. Ponieważ Bóg tak robi, a jeśli my mamy być odzwierciedleniem, to co mówiłem wcześniej, to i my mamy tu miłować. Bóg jest tu miłością, a my mamy być odzwierciedleniem tej Bożej miłości. Ona ma być w nas widoczna. Bardzo ważna rzecz, to jest wyzwanie dla nas. To nie jest wcale takie proste. Ja sobie w pełni z tego zdaję sprawę. I dlatego Słowo Boże tak bardzo mocno mówi, ten wiersz tu 11. Jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni się miłować. Bóg to zrobił jako pierwszy, już to wspominałem. I dlatego, że On to zrobił jako pierwszy, On to zrobił dla nas, to i my mamy być odbiciem tej miłości. My też mamy miłować, też mamy kochać. Zobaczmy, że to jest Boże przykazanie. To jest Boży wręcz nakaz, Boże wyzwanie. Teraz spójrzmy trzeci rozdział i wiersz 18, który nam mówi z kolei o czymś innym. Trzeci rozdział, wiersz 18 mówi tak. Dzieci, miłujemy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To też jest czasami tu zaskakujące, bo tak mówi Boże Słowo. Nie miłujmy słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. To jest nawet takie troszkę przeciwstawienie. Jedną rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć, może tak troszeczkę też dla odprężenia, bo w ten weekend właśnie żeśmy mieli wnuki w domu i były takie zaskakujące no tu sytuacje. W pewnej chwili ten wnuk mówi do swojej babci, czyli do mojej żony, babcia, ja cię uwielbiam. No takie, bym powiedział, no niesamowite słowa. Ale czemu? Bo coś chciał. Bo coś chciał i coś dostał. A potem za jakiś czas tak mówi do mnie, dziadek, ale ja cię nie chcę, no bo miał spać. Dzieci tak bardzo jednoznacznie tu reagują na to, co się dzieje i one to mówią. Dzieci, miłujemy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Słów. My mamy miliony słów. Dzisiaj tu żyjemy w tej erze informacji, że tych słów mamy niesamowicie dużo. Dzisiaj też, przynajmniej w naszym kraju, jest taka wielka wolność, czyli język, co kto chce, to mówi. Były czasy, że tak nie było, a są miejsca na świecie, że język ludzi nie może wypowiadać to, co myślą. Ale my jesteśmy w tych czasach, że mamy mnóstwo słowa i językiem tu możemy robić jakby co chcemy. Ale miłość to jest coś innego. Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem. To nie o to chodzi, żeby tyle mówić o tej miłości, ale czynem i prawdą. A więc znowu tu jest pokazane, że miłość jest działaniem, że miłość jest aktem, czynieniem czegoś. I wreszcie Ostatnia rzecz z tym związana. Miłość jest dowodem czegoś. Jest dowodem tego, żeśmy się narodzili na nowo. Spójrzmy, rozdział 4, wiersz 7, gdzie tak czytamy, żeśmy ten wiersz tu czytali, ale pod innym kątem. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto miłuje, z Boga się narodził. Czyli miłość jest owocem nowozrodzenia. Czyli jeżeli ktoś się rodzi na nowo, to jest to naturalne, że ta miłość ma zaczynać być widoczna. Ona ją ma zaczynać widać. Jeszcze wiersz 12. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. I miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Z kolei ten fragment nam pokazuje, że ta miłość powinna się rozwijać. Że to nie jest stan taki konstans, ale ona dochodzi do stanu doskonałości. Tak więc są takie bardzo ważne rzeczy, jeśli chodzi o miłość. To jest wyzwanie, to jest czyn, to jest prawda i to jest dowód naszego nowozrodzenia. Bracia i siostry, i kiedy spojrzymy tak na tą miłość, to wygląda no zupełnie inaczej. To nie jest jakieś uczucie tylko, a to jest wyzwanie. To jest coś, z czym powinienem się zmierzyć każdego dnia. Czyn i prawda, to jest miłość. Tak, to, co my robimy, to, jak my się zachowujemy, czy nasza mowa i nasze czyny są kompatybilne, to jest ta prawda. To jest owoc miłości. To jest to uzewnętrznienie tej miłości. I w końcu to jest dowód na to, że jesteśmy nowozrodzeni. Tak więc ta druga rzecz to nie uczucie czy mówienie, ale to jest postawa, decyzja i działanie. Tym jest miłość. To jest takie bardzo praktyczne, coś, co ma się rozwijać. Spójrzmy dalej na trzecią rzecz, bo nie mówiłem o tym przedtem, ale chciałbym teraz to podkreślić bardzo mocno. Są dwa rodzaje miłości. Bracia i siostry, miłość też może być bardzo różna. To jest takie dla mnie też tu zaskakujące, ale ten wiersz 15, który żeśmy czytali, tu mamy tak napisane. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jan jest radykalny, dwubiegunowy. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma miłości do Ojca. Jan to jakby rozdziela. Tego się nie da połączyć razem. Ja nie wiem, czy wyście to próbowali robić, ale ja próbowałem i czasami jeszcze, no tak mi się wydaje, że to za mną chodzi. Miłość świata to jest pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. O tym żeśmy czytali. Natomiast miłość do Ojca to jest zachowanie Jego przykazań. Może chcielibyśmy to przeczytać. Rozdział 2, wiersz 5, który mówi tak. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. To są takie bardzo proste słowa, które Jan mówi, ale te słowa są takie bardzo głębokie. Jeśli kto zachowuje Jego słowo, Jego przykazanie, Jego słowo, to w tym prawdziwie dopełniła się miłość. Czyli tu widzimy, że ta miłość, ona się dopełnia, ona wzrasta poprzez co? Poprzez przestrzeganie Jego słowa, poprzez zachowywanie Jego słowa. Ja mówiłem wcześniej o tym, że to słowo trzeba znać, bo żeby słowo zachowywać, to w pierwszym rzędzie to słowo trzeba znać. Ale to jest za mało, jeśli my to słowo znamy, my musimy to słowo zachowywać. A jeśli my to słowo zachowujemy, to wtedy ta miłość się dopełnia. To jest tu niesamowite i to jest ta miłość do Ojca. To jest to takie bardzo mocne ukierunkowanie. I to jest też jednoznaczne. To idzie tylko w jedną stronę. To idzie do Ojca. To jest wypełnienie Jego przykazań i niemiłowanie świata. To To jest jednoznaczne. Natomiast miłość tu do świata to jest spełnianie tych pożądliwości ciała, oczu i pychy życia. Dzisiaj o tym bym nie chciał mówić. Tak więc są dwa rodzaje miłości. I Jan, jeśli ktoś chciałby odpychać to od siebie, to Jan to dzisiaj mówi tak bardzo mocno. Albo miłość Ojca, albo miłość świata. Inaczej się nie da. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie da się miłować świata i miłować Ojca. To jest niemożliwe, bo tak mówi Słowo Boże. Dlatego to jest też tak bardzo ważny punkt, jeśli mówimy o miłości. I teraz przejdźmy do czwartej części, jeśli chodzi o miłość, takie praktyczne działanie miłości w życiu człowieka wierzącego. Bo ja myślę, że to jest tak bardzo ważne, tak praktycznie. Jak my to praktycznie mamy robić? I chciałem to powiedzieć, że Jan jest w tym tak bardzo praktyczny. Ta pierwsza rzecz, o której już tu mówiłem, dopełnienie miłości to jest zachowywanie Jego słowa. Ale jest bardzo ważna rzecz, rozdział 5, wiersz 3. Zwróciłem na to uwagę, tam jest tak napisane. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Właśnie przykazania są nieuciążliwe. Jeśli ktoś koncentruje się tylko na przestrzeganiu przykazań, a nie ma w nim tej miłości, to jest to uciążliwe. To jest tak jak zakon wtedy. Jak ten stary zakon, którego nikt nie był w stanie wypełnić. Ale jeśli ta Boża miłość się dopełnia, to wtedy my przestrzegamy tego słowa jako dopełnienie miłości, jako rezultat, jako owoc tej miłości i dla nas nie jest to uciążliwe, nie jest to ciężkie. Jest dla nas radością przebywać i wykonywać to słowo. Tak więc to jest taki bardzo praktyczny wymiar tej miłości. Zachowywanie słowa, które jest dla nas radością, czasami jest trudne, ale jest nieuciążliwe. Ono nas nie męczy, bo wiemy, jaki jest cel, bo wiemy, że nie jesteśmy sami, bo wiemy, że Bóg nam daje ku temu siłę. Druga rzecz, taka bardzo praktyczna, jeśli chodzi o miłość, to jest takie stwierdzenie. Jest nierozłączność miłości do Boga i do ludzi. Nierozłączność. Miłość do Boga i miłość do ludzi, tego się nie da rozłączyć. Jest mnóstwo, Jan w mnóstwie miejsc to podkreśla. Spójrzmy, rozdział 4, wiersz 20 i 21, który mówi tak. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i swego brata. I spójrzmy właśnie, jak to jest ważne. Pewnie w tamtych czasach już też tak było, że wszyscy mówili, że kochamy Boga. Natomiast między sobą tej miłości tu nie było, a często była nawet i nienawiść. Dlatego Jan mówi tak bardzo mocno. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą. Czyli Jan mówi, że to jest niemożliwe, żeby kochać Boga i jednocześnie nienawidzić swojego brata w Chrystusie. Że to się wyklucza. Może to jest ostre, może to jest trudne, ale tak mówi Boże Słowo, że tego się nie da rozdzielić. Albowiem kto nie miłuje brata, ten nie może miłować Boga. A więc to jest to praktyczne działanie, to jest to praktyczne wyzwanie. Nasza miłość do Boga realizuje się w miłości do ludzi. Chciałbym to powiedzieć jeszcze raz. Nasza miłość do Boga realizuje się w miłości do ludzi. Ja wiem, że jest tak, że miłość do Boga jest jakby większa niż miłość do ludzi. I zaraz powiem, dlaczego? Bo tak powiedział sam Pan Jezus Chrystus, że miłuję Boga z całej siły, z całej duszy, całą mocą. A bliźniego swego jak? Jak siebie samego, prawda? A więc jest pewna gradacja między tu miłością do Boga, a miłością do bliźniego. Ale miłość do Boga implikuje miłość do bliźniego. Bliźniego mam tak kochać, jak tu samego siebie. Ktoś Tak kiedyś sprytnie powiedział, ale nie więcej. Ale Boga mam kochać tu całym sercem, całą siłą, ze wszystkiej mojej mocy. I kiedy ja to robię, kiedy ja to praktykuję, tą miłość ku Bogu, to owocem, skutkiem tego jest miłość do mojego bliźniego, czyli to, co żeśmy tutaj sobie teraz przeczytali. Następna rzecz, miłowanie brata, to jest bycie w światłości, to jest znak przejścia do życia. To też jest może czasami zaskoczeniem i trudne, ale chciejmy może nawet te dwa wiersze przeczytać. Rozdział drugi, wiersz 10, który brzmi tak. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Czyli miłowanie brata to jest przebywanie w światłości. A przebywanie w światłości to jest przebywanie w społeczności z Ojcem i z Synem. Czyli miłowanie braci i sióstr jest znakiem naszego bycia w światłości, naszego przebywania z Chrystusem. To jest znak. I spójrzmy na druga rzecz, rozdział 3, wiersz 14, który też mówi tak bardzo mocno. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Jan też to mówi tak bardzo mocno. A więc miłowanie brata czy braci to jest znak bycia w światłości, a także znak przejścia do wiecznego życia. Kolejne bardzo mocne wyzwanie. A teraz następny punkt, który sobie tu zapisałem, jest bardzo ważny i jest taki, który daje nam taką ulgę. To ma być miłość wzajemna. To nie jest tak, że to jest tylko miłość w jedną stronę. I spójrzmy rozdział 3, wiersz 11, który mówi tak bardzo mocno. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. I chciałem też dzisiaj to bardzo mocno podkreślić, tą prawdę, że ta miłość ma być wzajemna. To nie jest tak, że ja mówię, że ktoś mnie nie miłuje i mam do niego tu pretensje, dlatego że powstaje od razu to pytanie, ale czy ja jego miłuję? Jan mówi tak bardzo mocno, to ma być miłość wzajemna. To działa w dwie strony. To nie jest tak tylko w jedną stronę. Ja się przyznam, że też długo jakby miałem z tym problem, bo tak mi się wydawało, że ja muszę. Miłość ma być wzajemna. Spójrzmy jeszcze na drugie miejsce, 23, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. To już jest tutaj napisane po raz drugi. I to mówi o tym, że to jest ważne, że mamy się wzajemnie miłować. Ja myślę, że bardzo często spotykamy, pewnie wasz pastor, starsi mają z tym tu największy problem, bo przychodzą ludzie i mówią, ale nie ma miłości w zborze. Nie ma miłości. Po tekście jest, nikt mnie nie miłuje. I wtedy jest to pierwsze pytanie, ale czy ty miłujesz innych? Czy ty dajesz z siebie coś, żeby innym pokazać? Żeby to był ten owoc, że jesteś w światłości, że przeszedłeś ze śmierci do życia. Bracia i siostry, jest tak bardzo łatwo mówić o tym, że ktoś mnie nie kocha, że komuś brakuje miłości. Ale wtedy momentalnie powstaje to pytanie, ale czy ty miłujesz? Czy ty kochasz? Jan mówi w swoim liście, że mamy się wzajemnie miłować. I chciałem, żeby to dzisiaj dla nas było takim bardzo mocnym akcentem, że to jest wzajemna miłość. To jest miłość wspólnotowa, jeden drugiego. Nie to, że jestem ja i wszyscy mają mnie miłować, ale to ma oddziaływać wzajemnie. My mamy wzajemnie się miłować. I ja myślę, że bardzo często nam właśnie brakuje tego zrozumienia w tej miłości i jesteśmy tacy szybcy do osądzania i mówienia, że nie ma miłości. Każdy powinien zacząć od siebie. Kiedy chce mówić o miłości czy o braku tej miłości, niech spojrzę na siebie, spójrz na siebie. Czy ty kochasz innych z tymi ich wszystkimi słabościami, z tymi ich wszystkimi przywarami. I chciałem jeszcze i to powiedzieć, że miłowanie to jest modlitwa za bratem, który zgrzeszył. Zeszłym razem wspominałem ten rozdział 5 i wiersz 16. Ja teraz tylko przeczytam pierwszą część tego wiersza. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Spójrzmy, że to jest wyraz praktyczny tej miłości. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, niech się modli. Miłość jest modlitwą. Miłość jest wołaniem do Boga za moim bratem, który upada, czy za moją siostrą, która upada. To jest bardzo praktyczny wyraz, uzewnętrznienie, manifestacja tej miłości. Czy ja modlę się za tymi, którzy upadli? Czy też ja w tej miłości, w cudzysłowie, opowiadam wszystkim o tym czyimś tu upadku? To wtedy już nie jest miłość. To wtedy są często plotki, to są wtedy często pomówienia. Ale Słowo Boże i list Jana w szczególności nam mówi o tym, że miłowanie to modlitwa za tymi, którzy upadają. To wołanie za tymi, którzy upadli. Można by ten temat bardzo tu rozwijać, ale nie chciałbym tego robić. I wreszcie ostatnia rzecz. Miłość jest źródłem odwagi i doskonałości. Rozdział 4, wiersz 18 mówi tak. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Tak jest to w moim wnętrzu, w moim sercu właśnie, żeby to działanie praktyczne miłości wierzącego do nas tak bardzo mocno biło. Zachowywanie słowa. Nie da się rozdzielić miłości do Boga od miłości do ludzi. Miłość jest znakiem tego, że jesteśmy w światłości, żeśmy przeszli ze śmierci do życia. Miłość jest dwustronna. Miłość jest wołaniem za bratem, który zgrzeszył. To są te tak bardzo praktyczne rzeczy, które chciałem dzisiaj przekazać o miłości. Ale widzę, że już mi czas minął. Już jest za 20, to może jeszcze bardzo skrótowo ostatnią część, bo mówiłem o miłości. Jeszcze chciałem powiedzieć o teście chrześcijanina. Tak jak to wspomniałem, nikt z nas testów tu nie lubi, ale są takie przynajmniej w liście Jana cztery testy, to jest test doktrynalny, duchowy, moralny i społeczny, więc powiem to bardzo skrótowo. Test doktrynalny to jest, kim jest dla nas Pan Jezus Chrystus. Czy On jest tym Synem Bożym, który przyszedł w ciele, czy nie. Jan to mówi tak bardzo mocno i jednoznacznie. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. A więc to jest pierwszy test. Czy my wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł w ciele, aby nas zbawić. Drugi test to jest test duchowy. Czy przyjęliśmy Ducha Bożego? Rozdział 2, wiersz 20, który mówi tak. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Każdy człowiek, który narodził się na nowo, otrzymuje Ducha Świętego. Duch Święty ożywia jego ducha i w nim zamieszkuje. Trzeci test to jest test moralny. Czy nasze codzienne życie jest postępowaniem w praktycznej sprawiedliwości? A praktyczna sprawiedliwość jest opisana w całym Bożym Słowie. To jest taki test tu moralny. Czy rzeczywiście praktycznie tą sprawiedliwość wykonuje w mojej codzienności? I czwarty test to jest test społeczny. Czy ta braterska miłość, czy ja do niej się przyczyniam, czy ja biorę w niej udział. I Jan właśnie takie cztery testy tutaj nam przedstawia, abyśmy się sprawdzili. Tutaj jeszcze sobie dałem przypomnienie, że również Paweł w swoim czasie tak powiedział w liście do Koryntian, poddawajcie siebie próbie, poddawajmy się próbie. Nie wstydźmy się przymierzyć do tych tu duchowych testach, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. I na koniec jeszcze jeden werset. Ostatni slajd, ten, który miałem zawsze na początku. Jan rozdział 5, wiersz 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Bracia i siostry, przez te trzy razy, jak tutaj byłem, to starałem się przedstawić ten list jako ogromną pomoc w naszym duchowym życiu, jako ogromne także wyzwanie, aby prowadzić to duchowe życie bez tych różnych błędów, o których wspominałem. Również po to, aby wskazać na to, że jeśli nam się zdarzy zgrzeszyć, że mamy się z tym od razu rozprawić. A także to, że w taki praktyczny sposób mamy wyrażać tą miłość. I niech Bóg sprawi, aby ten list był dla nas żywym listem. Abyśmy mogli żyć według zaleceń tego listu, bo to Duch Święty jest jego autorem. Amen.